Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś w Tajemnicach naszych czasów będziemy po raz kolejny mówić o wojnie obronnej 1939 roku. Naszym gościem jest dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzisiaj skupimy się na działaniach w naszym regionie. Pod koniec pierwszego tygodnia wojny wojska niemieckie zaczęły atak na nasze okolice. Tu ciężkie walki toczyły się o Różan, Nowogród, Myszyniec, Wiznę i tak dalej, i tak dalej.
Zgadza się. Jeśli chodzi o ten teren, on na początku wojny był nieco biernym odcinkiem. To wynikało też z niemieckiego planu działań w Polsce. Dopiero właśnie na tym drugim etapie rozpoczęły się bardziej rozwinięte działania tutaj na kierunku głównie Łomży. Wprowadzono nowe wojska, choć z drugiej strony nie były to aż tak zupełnie nowe siły. One wcześniej walczyły na innych kierunkach i to, że Niemcom tak sprawnie udało się je przekierować spod Grudziądza czy z Korytarza Pomorskiego, to było bardzo duże zaskoczenie dla dowództwa właśnie obejmującego ten odcinek, czyli dowództwa Samodzielnej Grupy Operacyjnej NAREW.
Mówi pan tutaj o 19. Korpusie Guderiana.
19. Korpus generała Guderiana dopiero nadciągał w tym drugim tygodniu wojny. Tymczasem spod Grudziądza przeniesiono na wschód w rejon dzisiejszego Pisza, wówczas nazywanego Johannesburgiem. Przeniesiono 21. Korpus Armijny, któremu nadano nazwę grupy generała Falkenhorsta. I ta grupa właśnie w składzie 21. Dywizji Piechoty i wzmocniona 10. Dywizją Pancerną ruszyła na południe właśnie z wschodniej części Prus Wschodnich. To było takie duże zaskoczenie. Te wojska wcześniej walczyły właśnie pod Grudziądzem, przechodziły przez Korytarz Pomorski. Tymczasem po kilku dniach pojawiły się w zupełnie innym miejscu.
I tutaj między innymi rozpoczęły się walki w Nowogrodzie właśnie z owym 21. Korpusem i innymi oddziałami, bo opisane są szeroko działania pod Muławą, ale później, no właśnie, to uderzenie w kierunku Różana, w kierunku Nowogrodu, a w gruncie rzeczy wyjście pod Łomżę, przejście Narwi w tych okolicach, no miało doprowadzić do przełamania polskiego pasa obronnego.
Zgadza się. Przy czym trzeba tutaj rozdzielić te wydarzenia na dwie wyraźne części, bo bitwę pod Mławą należy powiązać potem z walkami pod Różanem, bo były jej następstwem i tam już tak naprawdę 6 września doszło do sytuacji, w której ta linia obrony na Narwi, będąca w polskim planie ostateczną linią oporu, została tak naprawdę przełamana. 7 września to przełamanie rozwinięto i to był jeden kierunek działań. Tymczasem Nowogród, Łomża i Wizna to są działania niejako drugiego kleszcza, który został założony nieco wyżej na Narwi i tam Niemcy przebili się osobnymi siłami. Oczywiście istniał projekt tego, żeby te dwa przełamania połączyć, ale wobec tego, że te siły polskie nie były dość duże, Niemcy uznali, że będą kontynuować natarcie w głąb i skierowali tylko nieco mniejsze siły do właśnie likwidacji tego, co nad Narwią tych polskich sił, które się broniły.
Wspomnijmy tu właśnie o polskich oddziałach. Już wymienił pan nazwę Samodzielna Grupa Operacyjna NAREW, 18. Dywizja i pułki, które tutaj zostały postawione w stan obrony.
W składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej NAREW oprócz 18. Dywizji mieliśmy jeszcze szereg innych jednostek, jak choćby 33. Dywizję Piechoty czy dwie Brygady Kawalerii Suwalską i Podlaską. Liczne siły były mobilizowane w garnizonie białostockim, jak choćby 42. Pułk Piechoty z 18. Dywizji, czy 10. Pułk Ułanów i 14. Dywizjon Artylerii Konnej z Podlaskiej Brygady Kawalerii.
33. Pułk z Łomży, 41. z Suwał, który jednak trafił do centralnej Polski i wziął udział w walkach nie na naszym terenie. No i 71. Pułk z Zambrowa.
Tak jest, by nie wspomnieć jeszcze o kolejnych jednostkach kawaleryjskich, tak, z Grajewa, z Augustowa, z Suwałk, chociażby, czy z Ostrołęki. Także te jednostki walczyły na swoim terenie. To był niewątpliwie ich atut. Obsadzając tą linię Narwi, trzeba przyznać, że były całkiem nieźle przygotowane do obrony w niektórych miejscach. Właśnie w Nowogrodzie powstała cała seria obiektów fortyfikacyjnych. Podobnie zresztą było w Wiźnie. Rozbudowywano też fortyfikacje polowe na całym tym odcinku i na przedpolu Narwi. Więc porównując to z niektórymi innymi odcinkami obrony w wrześniu 1939 roku, tu sytuacja z jednej strony była komfortowa, bo jednostki były na swoich miejscach, w rejonie swoich garnizonów, w fortyfikacjach i nad rzeką. Z drugiej strony problem stanowiła długość odcinka, bo tak naprawdę SGO Narew miała około 200 km frontu do obrony siłami, które tak naprawdę mogły bronić czterokrotnie węższy odcinek, wedle regulaminów nawet jeszcze węższy. Także rozciągnięto te siły niemożliwie wręcz. Tymczasem Niemcy w Prusach Wschodnich dysponowali siłami, które z jednej strony były oczywiście znacznie większe niż polskie punktowo, ale gdyby skupić wszystkie siły na polskim odcinku obrony,
skoncentrować
je lub stworzyć z nich bardziej zwarte grupy, to mielibyśmy tutaj siły względnie porównywalne, z niewielką przewagą Niemców, jednak nie dającą im takiej pewności przełamania.
Tam czyli to, co się wydarzyło nad Bzurą, gdzie skoncentrowano polskie siły i w ten sposób powstrzymywano Niemców. Gdyby tutaj na tym naszym froncie rzeczywiście te siły skoncentrowano, to wtedy można by było dłużej się bronić. Tym bardziej, że żołnierz, jak sam pan wspomniał, znał teren, był bitny i jak dowiodły tego walki w Nowogrodzie i walki w Wiźnie, no, walczył długo i przeciwstawiał się całkiem walecznie nacierającemu wrogowi.
Zgadza się. Trzeba pamiętać, że taka próba na większą skalę troszkę przeciwdziałania wojskom niemieckim nastąpiła tutaj na tym północnym odcinku frontu, podróżanym właśnie, przy czym niestety wobec braku koordynacji i chaosu w rozkazodawstwie, to tak naprawdę zanim te działania zostały przeprowadzone, to Polacy już sami siebie pokonali, można tak powiedzieć. Walki pod Nowogrodem, pod Wizną czy Łomżą miały charakter bardziej lokalny i mimo bohaterstwa żołnierza one nie miały za bardzo szans na powstrzymanie strony niemieckiej. Tu sprawa była już raczej zamknięta, zanim się tak naprawdę zaczęła, bo Niemcy już się przełamali pod Różanem właśnie. Tak naprawdę w momencie, kiedy kończyły się walki pod Nowogrodem, nad Narwią, to Niemcy siłami z Podróżanu byli już za Bugiem. Także jakby byli daleko, daleko na polskich tyłach i to była już taka walka nieco honorowa, można powiedzieć. Ten odwrót, który nastąpił 10 i 11 września, był spóźniony. Zresztą projektowano go, przeprowadzenie jego wcześniej, tylko na wniosek oficerów z dowództwa SGO Narew dokonano zwrotu zaczepnego i doszło do walk w kilku punktach. Pod Jakacią niedaleko Śniadowa, też właściwie na naszych terenach, czy na pograniczu województwa podlaskiego i mazowieckiego, pod Nowogrodem właśnie. Tak więc szereg zwrotów nastąpił, przy czym one miały lokalny i niestety taki, można powiedzieć, zapłytki charakter.
Wspomnieć należy tutaj o działaniach, które nastąpiły już po przebiciu się Niemców, po zdobyciu Nowogrodu, właściwie obejściu tych sił w Nowogrodzie, po przełamaniu polskich sił w Wiźnie. Myślę tutaj o całym tym manewrze obronnym, który doprowadził polskie wojska do Zambrowa, do Andrzejewa i także w inne rejony tutaj już na tym terenie nadburzeńskim, można by tak powiedzieć.
Zgadza się. Myślę, że to jest chyba najciekawsza i wymagająca najwięcej badań jeszcze część tej kampanii na naszych terenach, bo zarówno walki o Zambrów, jak i walki pod Andrzejewem, w których 18. Dywizja Piechoty de facto przestała istnieć, to tak naprawdę one świadczą o tym męstwie żołnierza, bo łatwo było się żołnierzowi bronić, łatwiej przynajmniej, porównywalnie było się żołnierzowi bronić w schronach na linii rzeki, na przygotowanych pozycjach przed uderzeniami wroga. Tymczasem, kiedy ta linia Narwi została przełamana i polscy żołnierze zaczęli się wycofywać, to wtedy się zaczęła taka prawdziwa próba ich wytrzymałości, bo oni długimi kilometrami musieli maszerować, często w nocy, bo w dzień niemieckie lotnictwo dominowało, często bez odpoczynku. I tutaj też trzeba pamiętać, że zaopatrzenie już zaczynało kuleć. Ten główny problem polskiego wojska, jeden z głównych problemów polskiego wojska, jakim były konne tabory ciągnące się kilometrami za jednostkami bojowymi, no to niestety nie był system wydolny. I w związku z tym to, że jednostkom 18 Dywizji udało się we w miarę zorganizowany sposób wycofać z nad Narwi, zaatakować Zambrów i doprowadzić do naprawdę ciężkich strat stronę niemiecką, która broniła tego Zambrowa. Takim kuriozum jest na marginesie fakt, że 71. Pułk Piechoty atakował własne koszary, których bronili Niemcy w Zambrowie.
Bo to pokazało, te działania pokazywały, jak właśnie dynamiczna była ta sytuacja, jak właśnie Niemcy przeszli na tyły naszych wojsk i trzeba było właśnie zdobywać ów Zambrów, wycofując się z nad linii Narwi. No i później te działania pod Andrzejewem przy szalonej przewadze Niemców i bardzo skomplikowanej sytuacji operacyjnej.
No, zgadza się. Jeśli chodzi o sam Zambrów, to tutaj, tak jak wspominałem, już polskie wojska trochę spóźniły się z tym odwrotem, więc musiały atakować miasto, które de facto było na linii ich marszu. Nie spodziewano się do końca tam dużych sił przeciwnika. W ogóle nie spodziewano się, że Niemcom uda się tak szybko przełamać tą obronę. Tymczasem 11 września, kiedy te walki rozgorzały, w Zambrowie były już wojska niemieckie 20. Dywizji Zmotoryzowanej. Polacy naprawdę bohatersko walczyli i całkiem dobre wyniki te walki dały. Nawet doszło do tego, że skraj miasta został zajęty. Niestety wobec braku perspektyw na dalsze przebicie to natarcie przerwano. I właśnie skutkiem tego było odejście na Andrzejewo, gdzie spodziewano się jeszcze wywalczenia sobie realnych szans na przejście przez Bug. Nie wiedząc, że już od tamtej strony dawno działały właśnie te jednostki, które przekroczyły Narew pod Różanem i skierowali tam Niemcy zapasową 206. Dywizję Piechoty. Poza tym jednostki 19. Korpusu działały już też na południowy wschód od tego miejsca. Część z nich została zawrócona pod Andrzejewo i kiedy ta 18. Dywizja spływała nad Bug, tak naprawdę z czterech kierunków, z nad Narwi, z pod Nowogrodu działała 21. Niemiecka Dywizja, z południowego zachodu z kierunku Małkini 206. Dywizja. Od południowego wschodu, de facto z kierunku Brześcia, zawracały jednostki 19. Korpusu i z północy kolejne oddziały 20. Dywizji nadciągały. Także z czterech stron wzięto nas w taki kocioł. Przy czym część tych niemieckich sił pozostawała bierna. Tak naprawdę aktywniejsze działania prowadzono na południu i to też trzeba podkreślić, że była to obrona. To Polacy w tym starciu byli stroną atakującą. Pod Andrzejewem bronili się Niemcy. Próbowano się przebić z tego kotła i to właśnie pokazuje, że też jakby to wojsko było bitne zarówno w obronie, jak i w ataku. Niestety pod Andrzejewem nie doszło do przełamania, chociaż straty 76. Pułku Niemieckiego, który tam walczył, były bardzo duże. Szły w dziesiątki żołnierzy. Także takie straty ponoszono w najcięższych walkach tutaj na północnym odcinku frontu.
Ale no, nasze oddziały zostały rozbite, 18. Dywizja przestała faktycznie istnieć. Część sił przełamało się w stronę bardziej południową, w stronę Siemiaty, czy właściwie Brańska i potem poszło w kierunku Puszczy Białowieskiej, ale to były już pojedyncze oddziały, związane z samodzielną grupą i z nowo utworzonym Związkiem Taktycznym Kawaleryjskim.
Zgadza się. Choć też trzeba podkreślić, że brygady kawalerii zachowały jako taką spoistość. Oczywiście nie udało się wyprowadzić wszystkich ich oddziałów w całości. Niemniej jednak dzięki względnie większej mobilności, a także wcześniejszemu rozpoczęciu całego manewru odskoku, jednej i drugiej brygadzie, czyli i Suwalskiej, i Podlaskiej Brygadzie Kawalerii udało się dużą częścią swych sił odskoczyć właśnie. Najpierw na południe, potem w kierunku Puszczy, Puszczy i to zgrupowanie kawalerii na dalszym etapie kampanii dołączyło do grupy generała Kleberga, który też, trzeba to podkreślić, to taki ewenement w kampanii, udało mu się sformować jedyne większe zgrupowanie o takim operacyjnym charakterze z jednostek rezerwowych. Powstała 50., 60. Dywizja Piechoty jako
plus
rezerwy.
Do tego te wszystkie siły, które zostały zebrane z frontu.
Tak jest. Zresztą, jako ciekawostka, jedną z tych mniejszych jednostek, jaka się przebiła do grupy generała Kleberga, były resztki 135. Pułku Piechoty z Osowca. Także one osobno od swojej macierzystej dywizji zdołały też dotrzeć do tego zgrupowania. Także można powiedzieć, że pewną częścią grupy generała Kleberga były resztki dawnej SGO Narew. Oczywiście dowódca tej grupy, generał Motwijałkowski, złożył dowództwo. Nie poczuwał się na siłach, żeby dalej dowodzić, więc generał Podchorski, dowodzący Suwalską Brygadą Kawalerii, niejako wziął odpowiedzialność za te jednostki i jako tako próbował koordynować ich odwrót na południowy wschód. Potem podporządkowano te siły już jako dywizja kawalerii Zaza, grupie generała Kleberga, i osobno podporządkowała się im reszta Podlaskiej Brygady Kawalerii, a także właśnie wspomniane wcześniej resztki 135. Pułku Piechoty.
Czyli w takiej pustce pomiędzy siłami niemieckimi a rosyjskimi objawiły się wojska dowodzone przez generała Kleberga, które później już walczyły do 6 października, no i poddały się, zakończyły działania jako ostatnie siły zbrojne w wojnie obronnej 1939 roku.
Tak jest. Przy czym trzeba też pamiętać, że generał Kleberg i jego siły miały trochę szczęścia w całej tej sytuacji, bo wobec ustaleń pomiędzy oboma agresorami, stroną niemiecką i sowiecką, doszło rzeczywiście do takiej sytuacji, w której wojska niemieckie nieco za głęboko zapędziły się w tą strefę, która miała przynależeć Sowietom. I na rozkaz własnych czynników zwierzchnich zaczęły się wycofywać. Tymczasem jeszcze nie wszędzie dociągnęły do nich jednostki sowieckie. Rzeczywiście było wiele takich miejsc, chociażby tutaj na naszym terenie, niedaleko Grodna i Sokółki, nastąpiły spotkania wojsk sowieckich i niemieckich, ale pojawiały się też luki pomiędzy obiema armiami agresorów. I w jednej z takich luk operował właśnie generał Kleberg. Też udało mu się dzięki temu zebrać dość pokaźne siły, odtworzyć ich zdolność bojową, pobrać pewne ilości zapasów, które pozwoliły na działania. No niestety niewystarczających zapasów, bo jak wiemy, bitwa pod Kockiem, jednym z powodów jej zaprzestania było właśnie to, że wyczerpano amunicję i środki opatrunkowe. Polacy nie zostali de facto pokonani. Pole bitwy należało do nich, a musieli złożyć broń ze względów właśnie takich, powiedzmy, logistycznych bardziej.
To pokazuje całą złożoność walk, które miały miejsce w 1939 roku, i także pokazuje wielką ofiarność polskiego żołnierza, który mimo różnych niedostatków, gdzie mógł, to walczy.
Tak jest. Też trzeba to wiele razy podkreślać, że tam, gdzie te siły i czynnik zaskoczenia chociażby, czy czynnik inicjatywy leżały po naszej stronie, to Niemcy wiele razy może nie tyle byli pokonywani przez Polaków, ale z ogromnym trudem przychodziło im wywalczanie tego zwycięstwa. I tak było też w bitwie pod Mławą chociażby. Tak było w walkach nad Narwią, gdzie...
Pod Nowogrodem,
tak,
Wizną,
pod Nowogrodem,
tak,
pod Łomżą, w walkach o Piątnicę, gdzie oczywiście w propagandowy sposób Niemcy też to wykorzystywali, bo nie sztuką jest wygrać ze słabym przeciwnikiem. Więc w niemieckiej propagandzie obraz tego polskiego żołnierza jest też pokazywany jako pełen męstwa, pełen zażartej woli walki, żeby pokazać, że ta armia niemiecka była w stanie pokonać tak silną armię, jaką była armia polska. Ten obraz był różny. Zdarzały się rzeczywiście przykłady bohaterstwa, zdarzały się też przykłady ogromnych problemów. Wspomniana bitwa walki pod Różanem jest tutaj doskonałym przykładem tego, jak ogromny potencjał można było zmarnować. Niemniej jednak w wielu przypadkach indywidualnych żołnierzy mieliśmy do czynienia z ogromnym bohaterstwem.
Dzisiaj mówiliśmy o wojnie obronnej 1939 roku. Rozmawiałem o tym z doktorem Piotrem Popławskim z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękujemy Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.